Józef jest taką cichą postacią Biblii, można by go nawet nazwać Józef Milczący albo Józef Milczek. Więcej, Józef nie tylko jest Józefem Milczącym, ale też jest taką drugoplanową postacią Biblii i jednocześnie drugoplanową postacią świąt. No bo pomyśl przez chwilę, kolędy, które śpiewamy. Pewnie będziemy śpiewać już za tydzień, mamy tutaj wydarzenie wigilijkowe, za 2 tygodnie święta będziemy śpiewać kolędy tutaj. Być może w domu masz taką tradycję, że śpiewasz albo przynajmniej włączasz kolędy i słuchasz kolęd. I kiedy pomyśleć o kolędach, to kolędy mówią o trzech królach, kolędy traktują o Marii, o dzieciątku w żłobie, o gwieździe betlejemskiej. Ale nie wiem tak naprawdę, ile jest kolęd, nie byłem w stanie dociec, ale nie wiem, ile jest kolęd, które by mówiły o Józefie. Podejrzewam, że pewnie niewiele, a może nawet w ogóle. Kiedy jest przedstawienie i co roku mieliśmy tutaj, w tym roku nie będziemy mieli, ale z roku na rok regularnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia mamy przedstawienie bożonarodzeniowe i zachęcamy naszych młodych ludzi, dzieci, żeby tutaj na scenie przypominały nam w taki optyczny, wizualny sposób, jak to było, jak to wyglądały te pierwsze święta Bożego Narodzenia. I zwykle jest tak, że są różne postaci, są mędrcy, dzieciaki są przebrane za mędrców, jest Maria, jest też Józef, jest gwiazda. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale niejednokrotnie jest tak, że nawet żłobek ma więcej do powiedzenia niż Józef, który nic nie mówi. To żłobek się wypowiada czasami w tych różnych scenach. Więc Józef jest taką z jednej strony cichą postacią Bożego Narodzenia, ale też drugoplanową postacią. I to, co działa na jego niekorzyść, to to, że też nie jest fizycznym ojcem, jest przybranym ojcem Jezusa. Prawdopodobnie urodził się w Betlejem, ale najwyraźniej, kiedy był młody, to jego rodzina musiała się przenieść do Nazaretu. Takiego małego, leniwego miasteczka zupełnie na uboczu. Znawcy tematu twierdzą, znawcy starożytności, że to była taka pineska na mapie ogromnego cesarstwa rzymskiego, taka główka szpileczki. Trzeba było zboczyć z głównego szlaku i iść trochę w bok, żeby dojść do Nazaretu. Tej małej mieściny, która najwyraźniej miała 500 metrów długości i może ze 200 metrów szerokości w czasach Chrystusa, która była zamieszkiwana w czasach Jezusa przez nie więcej niż 300 albo 400 ludzi, może kilka albo kilkanaście rodzinnych klanów. W szczerym polu. Trzeba było się naprawdę postarać, żeby dotrzeć do Nazaretu, do tego małego miasteczka, w którym życie toczyło się takim jednostajnym tempem od lat. Ludziom nie było łatwo. Większość z nich zajmowała się rolnictwem. Większość z nich z trudem wiązała koniec z końcem. Niektórzy pewnie narzekali, ale musieli płacić podatki, bo woleli mieć święty spokój. Zresztą nie mieli za bardzo innej opcji, więc musieli państwu oddawać to, co było, czy cesarzowi to, co było cesarskie. A mała mieścina, w której nie tylko mała mieścina, ale też mała konserwatywna mieścina, w której wszyscy się znali i wszyscy wiedzieli o sobie wszystko. Jeśli dorastałeś w małym miasteczku albo w wiosce, to wiesz dokładnie, o czym mówię. Wszyscy wiedzieli o wszystkim. Wszyscy się znali. A nawet jeżeli czegoś nie wiedziałeś, chociaż nie było internetu, to były takie miejsca jak studnia we wsi, przy której kiedy się podeszło do studni, to tam można było dostać zawsze najświeższe informacje odnośnie tego, co się działo w mieście albo co się działo we wsi. Ludzie się znali, ludzie myśleli kategoriami wspólnotowości. Nasze myślenie dzisiaj indywidualistyczne jest na wskroś, idzie w poprzek temu, jak funkcjonowali wtedy ludzie, bo to było kolektywne społeczeństwo i nawet nie przyszło im do głowy, że ktoś mógł sam siebie eksponować albo myśleć o tym, co jest dobre dla niego, albo myśleć o tym, żeby on się mógł jakoś zrealizować w życiu, bo oni byli od siebie zależni, jeden od drugiego. Wiedzieli o sobie wszystko, byli zależni od siebie, byli konserwatywni, uczyli swoje dzieciaki tego, co wiedzieli, że jest właściwe, co jest dobre. To znaczy zaglądali regularnie do Bożego Słowa, ojcowie uczyli swoich dzieci, co jakiś czas brali ich na kolana i mówili, no przypomnij mi synu albo córeczko, jak to było z tym narodem izraelskim. I te dzieci potrafiły cytować obszerne fragmenty pisma, poznały historie starotestamentalne. Raz w roku całe rodziny udawały się na pielgrzymkę do Jerozolimy. To było wielkie wydarzenie dla tych ludzi. My dzisiaj, kiedy otwieramy, jeżeli już w ogóle otworzymy Boże Słowo, to zadajemy sobie pytanie, czy to jest rzeczywiście prawda. Dla nich takie pytanie w ogóle nie istniało, bo oni zadawali pytanie, co ja mam z tym zrobić, w jaki sposób ja mogę żyć według tego, co czytam. Bo dla nich wierzyć znaczyło żyć. Wcale nie było im łatwo. Musieli pracować 6 dni na to, na co my pracujemy kilka godzin. Ale jakoś dawali radę i czekali na spełnienie Bożych obietnic. A Józef był jedną z takich osób, która czekała na spełnienie Bożych obietnic. Przyjęło się, że był stolarzem, ale na dobrą sprawę, jeżeli miał zawód stolarza, to przypuszczalnie bardziej zaangażowany był w budowlankę niż stolarstwo, dlatego że drewno w czasach Chrystusa było niesamowicie drogie. Mieścina była mała i w Nazarecie nie było aż tak wielkiego zapotrzebowania na bardzo kosztowne wyroby z drewna. Za to opodal w okolicznym miasteczku Seforis Herod Wielki, który jest znany z tego, że budował wspaniałe budowle, właśnie kolejną budowlę wielką realizował i było zapotrzebowanie na cieślów, na murarzy, na stolarzy i tam wielu z nich znalazło swoją pracę. A Józef, kiedy go poznajemy, jest zaręczony z Marią. No i wiecie, to były takie czasy, że zaręczyny były bardziej tak samo wiążące jak małżeństwo. I to jest kolejna ciekawa rzecz, że Józef jest nazwany mężem, a Maria jest nazwana żoną, zanim formalnie byli zaślubieni. Są nazwani mężem i żoną na etapie zaręczyn, bo to było tak wiążące, że tylko rozwód mógł, którego się wzbraniano, przed którym myślano, że lepiej nie iść w tym kierunku, ale tylko rozwód mógł rozłączyć takich dwójkę ludzi. Byli zaręczeni sobie. No i wiecie, tak kiedy czytam tą historię, to się zastanawiam, jak to było, kiedy Maria zakomunikowała Józefowi, że jest w ciąży. Jak to wyglądało? Wyobrażam sobie taką scenę hollywoodzką, albo nawet taką scenę z domu wielu ludzi, których znasz, być może nawet z twojego domu. Mówię do ciebie, mężu, który tutaj jesteś teraz. Nie wiem, jak to było u ciebie, kiedy twoja żona powiedziała ci któregoś dnia, kochanie, usiądź, bo chciałbym ci coś powiedzieć. No i siadacie sobie wygodnie na kanapie. No i teraz, jeżeli są możliwości, jest trochę romantyzmu, no to jest kominek albo muzyczka relaksacyjna i tak dalej. I żona bierze za rękę swojego męża i mówi, kochanie, muszę ci coś powiedzieć, zgadnij co. Zgadnij co. No i mąż bierze, nabiera tchu w płuca i się wzdryga, bo nie wie, czego się spodziewać. Trochę tak jak plakietka, która moja żona ma na lodówce przyczepiła i różne mamy plakietki, ale jedna z nich, nie próbuj mnie zrozumieć, po prostu mnie kochaj. Więc ten biedny mąż siedzi sobie, nie próbuje zrozumieć żony, chce ją kochać i słyszy od żony, kochanie, jesteśmy w ciąży. I często jest tak, że mężczyzna jest zaskoczony, zdziwiony trochę, może nie często, ale zdarza się, chociaż mnie to dziwi, że jest zdziwiony, bo jeżeli była intymność, to trudno, żeby nie było efektu tej intymności. Ale ta historia jest zupełnie inna. Wiecie, Józef, można powiedzieć, że był ciężko pracującym młodym Izraelitą, który wierzył, który chciał żyć po Bożemu i który trzymał się Bożych obietnic i chciał za wszelką cenę wierzyć Boga i wierzyć Bogu. Józef, myślę, że był człowiekiem, który wierzył w cuda, bo skoro te cuda, które się wydarzyły w życiu narodu izraelskiego, były przekazywane z pokolenia w pokolenie, chociażby ten największy cud związany z Paschą i z morzem, które się rozstąpiło, Izraelici, którzy suchą nogą przeszli, niesamowite zdarzenie, to było jedna z tych historii która była opowiadana z pokolenia w pokolenie każdemu następnemu pokoleniu. Więc Józef wierzył w cuda, ale wiecie, każdy zdroworozsądkowy facet, choćby miał niewiele wykształcenia, trudno mu będzie uwierzyć, kiedy jego zaręczona czy jego żona przyjdzie do niego i powie mu, kochanie, zgadnij co, spodziewamy się dziecka, jeżeli wie, że nie było intymności, nie było zbliżenia. Trudno mu będzie uwierzyć coś takiego. Dokonałem pewnego odkrycia, kiedy czytałem ten tekst na nowo. Bo myśląc o Józefie, wyobrażałem go sobie trochę inaczej, jak doszedłem do tego tekstu, że Józef rozważał w swoim sercu, żeby potajemnie powiedzieć Marii, wiesz co, chyba tak będzie lepiej. To określenie rozważał w swoim sercu pojawia się jeszcze kilka razy w Nowym Testamencie i ono jest tłumaczone jako zdenerwowanie albo złość. Innymi słowy, najwyraźniej ten tekst nie tylko mówi, że Józef rozważał w swoim sercu, żeby opuścić Marię, ale kiedy był zły na myśl o tym, co się wydarzyło i co mogłoby się dalej wydarzyć. Wiecie, tradycja chrześcijańska uczyniła z Józefa 2000 lat tradycji faceta, który mówi, no dobrze, był zły. Był zdenerwowany, kiedy się o tym dowiedział, bo wiedział, że cuda się zdarzają, ale takie cuda raczej nie. O takich cudach świat jeszcze nie słyszał. Dopóki anioł mu się nie objawił i nie powiedział mu, to, co się zrodziło w łonie Marii, jest z Ducha Świętego. To jest Boża interwencja, to jest Boża ingerencja. Prosty, szczery, wierzący, ciężko pracujący mężczyzna, którego Bóg wybrał, żeby był przybranym ojcem jego szczególnego syna. Myślę, że Bóg zbadał dokładnie charakter Józefa i wiedział, kim jest Józef i opatrznościowo prowadził to wszystko w takim kierunku, w jakim tylko Bóg może. I o Józefie jest powiedziane, że Józef, będąc prawym człowiekiem, nie chciał zniesławić Marii. Ciekawe. Prawy człowiek. Powiem wam, że znowu zacząłem, przeczytawszy to, zacząłem wertować karty Pisma Świętego, jak to jest z tymi prawymi ludźmi. Nie o wszystkich jest tak mowa w Biblii, ale jest całe grono ludzi, o których jest powiedziane, że ten był prawym człowiekiem. I to byli różni ludzie. I gdyby zebrać te informacje odnośnie tych poszczególnych osób w różnym wieku, z różnym bagażem doświadczenia, z różną wiedzą, z różnych kontekstów kulturowych, zebrać i stworzyć tego wspólny mianownik, to ten wspólny mianownik sprowadza się do tego, że wszyscy ci ludzie stali w którymś momencie swojego życia na rozdrożu, kiedy droga się rozchodziła, byli pod presją i musieli podjąć decyzję albo opowiedzieć się za Bogiem, albo żyć po swojemu. O Józefie jest powiedziane, był prawym człowiekiem, to znaczy chciał się, miał pragnienie, żeby opowiadać się za Bogiem. Podobnie jak ci wszyscy inni, o których możecie czytać w Starym Testamencie i też w Nowym, zdecydowali się słuchać Bogu, kiedy byli na rozdrożu. Innymi słowy, uwierzyli Bogu albo uchwycili Boga za słowo. O Józefie Pismo Święte nic nie mówi, znaczy mówi o nim, ale on nic nie mówi, on nie wypowiada żadnej sylaby. Ale jeżeli wiecie, jeżeli jest język ciała, który można by zademonstrować postawę ludzi wobec tego, co wobec Boga, który się do nich kieruje swoje słowo, to wiecie, język ciała mówi wiele. Jest język ciała typu, który oznacza, że wobec Boga tego typu język by oznaczał, hej, mam z tobą poważny problem. I lepiej, żebyś odszedł z mojego życia, albo się tu nie pojawiał. Jest język ciała, który w ten sposób możemy go zademonstrować. Wy mi powiedzcie, co to znaczy. W kontekście postawy wobec Boga. Słucham? Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, albo ciekawe. No, naprawdę. Ja jestem ciekaw. A jest język ciała taki, co on znaczy wobec Boga? No powiedzcie mi, to nie jest pytanie retoryczne. Co znaczy taki język? No nie wiem, dla mnie oznacza... Nie wiem, czy to jest takie trudne. Co dla was to oznacza? Powiedzcie, no śmiało. Słucham? Zdziwienie albo zastanowienie się, może zobaczymy, ale na zasadzie to jest trochę inne, nie takie zobaczymy, tylko ciekawe, nie? Jest język ciała na zasadzie takiej, lepiej nie podchodź. Ale jest jeszcze inny język ciała. Na zasadzie jest, powiedzmy, lina jakaś, ja się chwytam tej liny, wyciągam rękę po coś i się chwytam. I o tych wszystkich ludziach, o których jest mowa, że to byli prawi ludzie, to są ludzie, którzy się uchwycili słowa Boga. Nie wiem, jak jest twój obraz Boga. O Józefie warto pamiętać jedną rzecz, kiedy czytam o nim, że kiedy Józef podjął decyzję, żeby wziąć Marię z jej ciążą i z jej dzieckiem, w kontekście małej mieściny, w której mieszkało nie więcej niż 400 ludzi, którą można było kilka minut przejść, w mieścinie, w której ludzie się znali, wszyscy widzieli o sobie wszystko wszystkich mówili, Józef był, i ludzie się nie przemieszczali wtedy tak jak my dzisiaj, że my mieszkamy kilka lat w jednym miejscu, później gdzie indziej, ludzie się rodzili, żyli i umierali w jednym miejscu. Nie byli tak mobilni. To oznacza, że Józef był świadomy, że będzie żył z konsekwencjami tej decyzji do końca swojego życia. I nie wiem, czy pamiętacie taką historię w Ewangelii Jana, kiedy Jezus rozmawia z religijnymi przywódcami, a oni w którymś momencie kipią ze złości i mówią, ty bękarcie jeden, ty się zrodziłeś z nierządu i będziesz nam mówił, jak mamy żyć? Co oznacza, że kiedy Jezus był dorosły, to dalej go tak traktowano. Co oznacza, że Józef, który podjął decyzję, by przyjąć Marię, żył z konsekwencjami tej decyzji pośród ludzi, którzy do końca być może nie wierzyli, że to jest ten obiecany Mesjasz, Zbawiciel. Prawy człowiek, który stanął na rozdrożu, albo uchwyca się słowa Boga i pójdę za i będę poniosę konsekwencje tej decyzji. Albo będzie inaczej. Religijni ludzie w czasach Chrystusa mieli zupełnie inny obraz Boga. Okazuje się, że postmodernistyczne kościelnictwo dzisiaj też ma swój obraz Boga. I posłuchajcie, co pisze David Wells. Bardzo brutalne słowa, które David Wells mówi odnośnie tego, jak my możemy dzisiaj postrzegać Boga. Wells pisze tak: Bóg jest dzisiaj Bogiem, którego wcale nie trzeba słuchać. To Bóg, który zaspokaja moje potrzeby. On jest dla mnie, a nie ja dla Niego. Bóg litości stał się Bogiem zdanym na naszą litość. Nauczyliśmy się tak myśleć o Bogu, bo taki jest świat wolnego rynku, opcji i możliwości. Jeżeli jesteśmy skłonni mówić o Bogu, to mówimy o tym, jak bardzo jest kochający, raczej niż o tym, jak bardzo jest święty. Pluralistyczny pogląd spycha na margines wyjątkowość chrześcijaństwa. Chcemy mieć zbawienie, ale bez przemiany serca. Negocjujemy z samymi sobą między tym, co powinniśmy wierzyć odnośnie Boga, a tym, w co chcemy tak naprawdę wierzyć. Nasza wiara często stoi na rozdrożu między światem prywatnym a publicznym, między domem, w którym staramy się utrzymać kontrolę i nadać życiu znaczenie, a miejscem pracy, gdzie jesteśmy pozbawieni znaczenia, wyobcowani, wyizolowani, samotni i zdezorientowani. Współczesne, globalne społeczeństwo marginalizuje wierzenia ludzi, sprowadzając je do wspólnego, pluralistycznego mianownika. Możesz wierzyć w cokolwiek tak długo, jak to jest twoją prywatną sprawą. Jeżeli chcesz żyć w globalnym społeczeństwie, to musisz się dostosować do tego społeczeństwa, ponieważ takie społeczeństwo wymaga wspólnego systemu wiary, aby mógł funkcjonować. Decyzja Józefa podjęta po prywatnym spotkaniu z Bożym posłańcem, który zakomunikował mu słowo od Boga, miała swoje publiczne konsekwencje, które wpłynęły na resztę jego życia. Józef to mało znacząca postać Biblii. Postać z mało znaczącego, ultrakonserwatywnego zakątka świata. Józef to cicha postać. Jednak jego postawa mówi głośniej, niż mogłyby powiedzieć jego słowa, ponieważ uwierzył Bogu na słowo. Uchwycił się Bożego słowa. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że tak naprawdę ostatecznie to się do tego wszystko sprowadza. Od tego się zaczęło, kiedy pierwsi ludzie pojawili się w ogrodzie Eden i pojawił się szatan na scenie ogrodu i zadał pytanie Ewie, jakie? Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Więc już w ogrodzie Eden pojawiło się pytanie, czy to prawda, czy rzeczywiście Bóg powiedział słowo odnośnie słowa od Boga, czy to jest rzeczywiście, czy to jest prawda i czy ja mogę się tego uchwycić. Nic się nie zmieniło. Józef pojawia się na scenie, Bóg wysyła anioła, anioł mówi mu niestworzone rzeczy, nie z tej ziemi, mówimy o Królestwie Bożym, które jest zupełnie inne. Józef stoi w obliczu decyzji. Albo się uchwycić tego, albo puścić to w niepamięć. W tym tygodniu dostałem jeden telefon od osoby, której życie się sypie. Znam tą osobę, bardziej jej mężczyznę, który zostawił tą rodzinę od 2 czy 3 lat już może. Rozmawiamy, spotykamy się z nim co jakiś czas i słuchałem i myślę sobie, dobry Boże, chciałbym pomóc. Chciałbym wyjść z siebie, żeby pomóc. Myślę o tym życiu, które jest tak pogmatwane. Ja kiedyś użyłem takiej metafory wieszaka. Nie wiem, czy jak nosicie rzeczy do pralni czasami i wam koszulę, czy garnitur upiorą, czy spodnie, to są te takie metalowe wieszaczki. I ja kiedyś zrobiłem taki eksperyment, że pogiąłem taki wieszaczek, a później próbowałem go wyprostować. To jest niemożliwe. no można w miarę wyprostować, on będzie prosty, można wziąć kombinerki ze skrzynki i trochę poprostować, ale jak już jest tak mocno pogięty, to jest ciężko. I czasami myślę sobie, że takie właśnie życie jest tak pogięte, że no to trzeba po prostu cudu, żeby to wyprostować. I cuda się zdarzają, te cuda istnieją. Bóg jest Bogiem cudów. Myślę o innej rozmowie, która miała miejsce wczoraj wieczorem i tak naprawdę dwa różne konteksty, dwa różne zupełnie odmienne światy, ale w jednym i w drugim przypadku ostatecznie to się sprowadza do tego, czy ja będę skłonny chwycić Boga za słowo. Już na sam koniec. Kochani, myślę o tym, że mierzymy się z różnego rodzaju wyzwaniami. Jak świat chrześcijański długo istnieje, to są pytania, negocjacje odnośnie różnych kwestii. Myślimy sobie o tym, wiecie, tak myślę i o rodzinach, o wyzwaniach, o mężu, o żonie, o roli męża, żony, o finansach, które mamy albo których gdzieś tam brakuje, o sąsiadach, o zranieniach, jak gdyby całe mnóstwo kontekstów, o pracy, sytuacji w pracy. Ostatecznie to się sprowadza do jednego. Czy ja jestem skłonny uwierzyć Bogu, bo Bóg ma do powiedzenia na każdy z tych tematów, na każdą z tych dziedzin, każdą sferę naszego życia jest żywo zainteresowany. I może warto zadać sobie w przeddzień świąt pytanie, czy ja naprawdę wierzę Bogu na słowo? Józef nic nie mówił, nie wypowiedział ani jednego słowa, ale jego postawa mówi znacznie więcej niż słowa, które mógłby wypowiedzieć. Więc tak też jest i z nami, myślę, że kiedy wierzysz Bogu na słowo, to go tak naprawdę słuchasz. A kiedy go słuchasz, to twoja postawa komunikuje znacznie więcej niż wszystko to, co mogłabyś powiedzieć swoimi słowami. I z tą myślą chcę was zostawić dzisiaj.